Moi drodzy, chcielibyśmy na tym krótkim odcinku poruszyć taki temat, który pewnie jest dosyć ważny. Znaczy, no może jak każdy. I może się będzie domagał jakiegoś większego gadania. Ale też zawsze będziecie mogli o to jakby zapytać ewentualnie właśnie tam w tych pytaniach, gdybyście chcieli jakiegoś rozszerzenia. Ja bym chciał wyjść od takiego ewangelicznego wydarzenia. Nie będziemy tej Ewangelii teraz czytać, bo przypuszczam też, że dobrze znacie tę Ewangelię, która jest mi osobiście bardzo bliska i bardzo mnie porusza w jakiś taki pewnie oczywisty sposób. Na pewno pamiętacie, że Pan Jezus miał w trakcie swojego ziemskiego życia ziemskich przyjaciół. I nie chodzi mi tylko o Jego uczniów, wiadomo, że z nimi spędzał najwięcej czasu, ale to, że tak powiem, trochę można by powiedzieć, to była taka relacja zawodowa. Oczywiście on też ich traktował jak przyjaciół, zresztą sam o tym mówił, no ale jednak z nimi głównie, że tak powiem, robił robotę. Ewangelizował, głosił, uczył ich, jak mają potem kontynuować jego misję. Natomiast Ewangelii nam opisują o pewną rodzinę, mówią o pewnej rodzinie, którą Pan Jezus traktował, no właśnie, jako przyjaciół. Chodzi o rodzeństwo, w sensie potrójne rodzeństwo, na pewno doskonale pamiętacie, bo chodzi o Martę, Marię i Łazarza. Jest mowa o nich w Ewangelii i to jest chyba dosyć wyjątkowe stwierdzenie, bo takich słów się już więcej jakby nie znajduje, że Jezus bardzo kochał to rodzeństwo. Tak w sensie po ludzku, czyli miał bardzo, bardzo bliskich przyjaciół. Wiemy, że bywał u nich w domu. Jak pamiętacie, mamy opisaną tą kolację, kiedy akurat była tylko dwójka rodzeństwa, bo była tylko Marta i Maria, tam gdzie Marta się uwijała przy tych różnych posługach, a Maria siedziała i słuchała. I wiemy, że Pan Jezus tam był po nic. W takim sensie Ewangelia nam przekazuje, że nie poszedł tam po to, żeby nauczać, nie poszedł tam po to, żeby kogoś uzdrowić albo żeby zrobić, nie wiem, jakieś spotkanie u nich w domu, tylko po prostu poszedł na kolację. I mnie, nie ukrywam, bardzo ujmuje jakby ta wzmianka, ta relacja Pana Jezusa z tymi kobietami i też z Łazarzem, którego, jak wiecie, potem wskrzesił. To znaczy, że Pan Jezus nam pokazał, że On, mimo że był Bogiem, mimo że mogłoby się wydawać, nikogo do niczego nie potrzebował, no to strasznie potrzebował przyjaciół. I nie wahał się, że tak powiem, zostawiać swoją robotę, nie wahał się zostawiać to, co miał najważniejszego, po to, żeby po prostu pójść i spędzić z nimi czas, nawet jeżeli ten czas jakoś za bardzo donikąd nie prowadził. To jest dla mnie taki sygnał i taka ścieżka, że bycie w relacji, bycie z kimś, niekoniecznie mówię to od razu o małżeństwie, bo Pan Jezus nie był z nimi w małżeństwie, ale bycie w relacji jest no jakoś kluczowe również dla Boga. I chcielibyśmy właśnie trochę o tych relacjach dzisiaj, w sensie parę słów.
Ja chciałbym powiedzieć o takim doświadczeniu, które miałem niedawno. Miesiąc temu byłem na czymś takim, co się nazywa grupa otwarcia. To takie tygodniowe, intensywne doświadczenie grupowe, które miałem w ramach szkolenia na studiach podyplomowych, na których byłem. To była po prostu taka intensywna, grupowa psychoterapia, która trwała tam, nie wiem, po 6 czy 7 godzin dziennie. Muszę wam powiedzieć, że to było naprawdę świetne doświadczenie. Część osób była tam w ramach studiów, część nie. Była tam też pewna kobieta. Zmieniam jej imię, bo takie są zasady w tych grupach, że nie można wynieść imion czy z tego, co pozwala na identyfikację. Była tam kobieta, miała na imię Paula. I Paula opowiadała w taki poruszający sposób, w ogóle w pewnym momencie zaczęła płakać, nie? Ktoś opowiadał o swoich dziadkach i ona w pewnym momencie zaczęła płakać tak bardzo gorzko. Generalnie ona tam bardzo się troszczyła o wszystkich w trakcie tej grupy, żeby im było dobrze, żeby czuli się komfortowo. Mało mówiła o sobie i w pewnym momencie zaczęła płakać, kiedy ktoś mówił o swoich dziadkach. No i prowadzący tę grupę tak ją zatrzymali jakby w tym momencie, żeby zapytać, zatrzymali trochę bieg zdarzeń, zapytali ją, o co chodzi, nie? I ona mówi, że w tym momencie przypomniała sobie o swojej babci, która zmarła 7 lat temu i nawet mam teraz łzy w oczach, jak o tym mówię, która była dla niej kimś tak bliskim, kimś tak ważnym, kimś tak dobrym, że po tych 7 latach ona dalej jakoś na jej wspomnienie czuje wzruszenie. Wiecie, nie taki smutek jakiejś takiej żałoby przenoszonej, tylko po prostu żal za kimś, kogo kochała, nie? I na to ja się popłakałem z kolei wtedy, bo pomyślałem o tym, że bardzo chciałbym, żeby była w moim życiu taka osoba lub tacy ludzie, którzy będą mnie kochać w ten sposób, dla których będę miał takie znaczenie, że nie mówię, że 7 lat po tym, jak umrę, ale nawet 3 dni wspomną o mnie i będą jakoś wzruszeni. Jakoś to mi się wydaje coś, jedna z piękniejszych rzeczy, których można doświadczyć w życiu, być kochanym w ten sposób i kochać kogoś tak bardzo, że ten ktoś o tym tak mocno wie, że ta miłość jest z nim nawet 7 lat, kiedy już się nie widzimy. Nie doświadczamy rozmowy, jakichś gestów. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że takie pragnienie tego, żeby kochać i być kochanym, to jest coś, co Pan Bóg bardzo głęboko złożył w każdym z nas. I ja, chociaż nie będę dziadkiem, mam nadzieję, chociaż nie będę dziadkiem, nie będę miał wnuków, ani nie będę miał takiej wnuczki jak Paula, to mam głęboką nadzieję, że jakby doświadczę też takiej miłości. I myślę, że to pragnienie miłości, pragnienie, żeby kogoś kochać, być dla niego bliskim, żeby być w jakimś pełnym zażyłości, czułości, prawdy też, bolesnej również, takiej w relacji, która niesie ze sobą wszystko, co przynosi życie, to jest coś, co jakoś Bóg szczególnie pomyślał na nas, dla nas, nie tylko jako coś, w czym mamy realizować nasze człowieczeństwo, to, że jesteśmy ludźmi po prostu, ale też, żebyśmy poznawali w tym Jego.
To, co Radziu mówi, to jest bardzo piękne, bardzo ważne i jednocześnie niewiarygodnie niebezpieczne. Dlatego, że jest stuprocentowa prawda w tym, że kochani, w każdym z nas to jest największe chyba pragnienie. I tak jak mówi Radek, albo kiedy się słyszy takie rzeczy, albo kiedy się ich doświadcza, no to rzeczywiście to po prostu łzy się same leją. Bo chyba nic tak nie spełnia i nic nie daje takiego poczucia szczęścia i takiego poczucia wypełnienia i zrealizowania i spełnienia. No właśnie jak to doświadczenie, że jest się tak kochanym. I goni po pierwsze, i tutaj jakby to na zasadzie potwierdzenia, błagam was, nie bójcie się w ogóle tego pragnienia, które w was jest. Miałem też takie też wrażenie, że szczególnie kiedy doświadczyliśmy jakichś tam zranień w miłości, niepowodzeń w związkach i tak dalej, no to niektórzy tak się wycofujemy na takie pozycje, miłość to zawsze boli, w miłości zawsze mnie zranią, a to nie będę kochać, nie? Ja nie spotkałem trochę takich ludzi, takich wielokrotnie skrzywdzonych, w sensie wielokrotnie, nie wiem, porzuconych albo z niedobrych związków, którzy zamknęli się w pewnym momencie na miłość, dlatego że stwierdzili, że lepiej w takim razie być takim sucharem, niż się narazić kolejny raz na to, żeby mi ktoś serce rozwalił, nie? Więc nie, bardzo was proszę, ja wiem, że to są tylko słowa, ale jeżeli ktoś z was na przykład, nie wiem, może teraz wie, że mówię do niego, bo może jesteście w jakimś takim miejscu, że po raz kolejny coś się rozwaliło w twoim życiu, po raz kolejny ktoś cię, nie wiem, właśnie porzucił, zdradził, zostawił i to się rozsypało i sobie mówisz, a to się po prostu zamknę w klatce, nie będę nigdzie wychodzić, z nikim nie chcę mieć nic wspólnego i tak dalej. Nie, kochani, to jest szatańska pokusa. To jest pokusa zamknięcia serca na chyba najważniejsze pragnienie, jakie jest w człowieku. Ale jednocześnie, kiedy Radek mówi właśnie o 7 latach, nie, po śmierci i o takim oczekiwaniu, to mnie się przypomina sytuacja jakby niby bardzo podobna, a de facto diametralnie inna, bo katastrofalna w skutkach. Będę pamiętał taką kobietę, będę ją chyba pamiętał do końca życia, która kiedyś umówiła się ze mną na rozmowę w Łodzi. Pisała, że bardzo potrzebuje pomocy, bardzo potrzebuje się spotkać, że jest w jakiejś tragicznej sytuacji takiej życiowej. No i się umówiliśmy. Ona przyjechała do Łodzi, to była kobieta koło 60. Zmarła jej mama. Mama, która miała tam wtedy, nie wiem, chyba tam 90 parę lat, kiedy umierała. I ta kobieta była niezamężna, żyła przez całe swoje życie z tą mamą. Bardzo ją kochała, tą mamę, ale tak bardzo, bardzo. Bo też całe jakby no, życie jej było ułożone według tej relacji. I słuchajcie, ta pani przyjechała z taką, po pierwsze rozpaczą, a po drugie niewiarygodnym gniewem, dlaczego ta mama umarła. Ja na początku myślałem, że coś się stało, wiecie, takiego jakby, no wiecie, wypadek albo jakaś nagła śmierć. Nagle się dowiedziałem, że umarła jej mama, która miała powiedzmy 94 lata. Kochani, no jest normalną rzeczą na świecie, że jak się ma 94 lata, no to są duże szanse, że się z tego świata odejdzie, nie? Ta kobieta miała w sobie jakąś taką, ale ja czegoś takiego nigdy jeszcze nie spotkałem, taką niespotykaną jakąś taką po prostu gniewliwość na Boga i w ogóle na wszystko, że zabrał mamę. I kochani, rozmawiałem z nią chyba godzinę i mam wrażenie, że nie dotarłem do niej z ani jednym słowem, ani jednym. Ta rozmowa z mojego punktu widzenia skończyła się absolutnie bezowocnie. Oczywiście to, co Pan Bóg zrobił, to nie wiem, to już jest rzecz Pana Boga. Możliwe, że potem Pan Bóg coś na tym zbudował. Ale ta kobieta była, no zrobiła ze swojej mamy po prostu całkowicie Boga. Całkowicie kogoś, od kogo zależało jej życie i kiedy tego kogoś nie ma, to w ogóle wszystko w jej życiu się zawaliło. Ona była niewolniczo zakochana w swojej mamie, jeżeli tak mogę powiedzieć. I kochani, dlatego mówię, że to, o czym mówi Radek, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie, a jednocześnie jedna z najbardziej niebezpiecznych, bo możecie włożyć w najtrudniejsze do zniszczenia bałwochwalstwo. I kochani, bałwochwalstwo mówię w tym sensie, że możesz z kogoś, z jakiegoś człowieka, z jego miłości albo z braku tej miłości, zrobić sobie po prostu w ogóle centralne miejsce we wszechświecie. No, mów.
Tak, wiecie, bo to jest, no, z różnymi naturalnymi pragnieniami, które mamy, jest tak, że czasem są naturalne, a czasem się jakoś tam wynaturzają, tak, wyradzają się w coś innego. Na przykład, czy jest dobre pragnienie tego, żeby jeść? No jest dobre, ale jest bardzo dobre.
To widzę już, dokąd idzie ta twoja myśl, jakby nie podoba mi się, nie, ten kierunek mi się nie podoba.
Ale wiecie, jest na przykład taka choroba jak bulimia, że się je jakoś, nie wiem, lepiej. Nawet, nie wiem, że... To jest oczywiście choroba, która... To nie jest choroba, która jest... No, to jest bardzo trudna choroba, która ma podłoże też w psychice, ale... No, na czym ona polega? Że się napycha żołądek, nawet, nie wiem, rzeczami, które są surowe, nie nadają się do jedzenia, potem się wymiotuje często. I tak samo może być jakby z tą miłością, tak? Że my na przykład chcemy zjeść w zasadzie drugiego człowieka, tak? Że tak go kochamy, czy tak bardzo chcielibyśmy z nim być blisko, że chcielibyśmy go wchłonąć. Niestety tak się da tylko z Panem Jezusem, bo jest nieskończony. A z drugim człowiekiem się tak nie da. I takie próby napchania sobie żołądka miłością sprawiają, że ani nie jestem usatysfakcjonowany ja, ani osoby, które są w moim otoczeniu. I to jest schemat, który część z nas może w sobie rozpoznawać. Nie jestem szczęśliwy, bo sam potem doświadczam reperkusji tego. Nie wiem, jest też jakaś duchowa taka, inne zaburzenia, nie, takie miłosne, inne zaburzenia odżywiania, czyli na przykład jakaś anoreksja, że w ogóle nie jem. Że wydaje mi się, że ja nie potrzebuję ludzi, nie potrzebuję, żeby kochać. No i to też jest bzdura. Są pewne pozytywne konsekwencje, tak? Czyli, że jestem impregnowany niejako na zranienie, bo jak nie mam ludzi, nie doświadczam czegoś, czego wszyscy pragną, to ja jestem jakoś chroniony. Ale to jest taki parasol ochronny, który nas niszczy, bo tak jak człowiek ginie bez jedzenia, tak ktoś, kto nie wchodzi w relacje, w których może być zraniony, czyli w jakiekolwiek relacje de facto, zaczyna się wewnętrznie kurczyć, wysychać, umierać.
Chciałbym, żebyście pomyśleli sobie dzisiaj w takich dwóch kierunkach, bo to są pewnie albo, jak to się mówi, anorektycy, albo obżartuchy, bulimicy. Czyli albo to jest część takich ludzi właśnie, która... Oczywiście, no, przypuszczam, że mamy to też ze dwie osoby normalne, nie? Ale poza tymi dwoma normalnymi, to prawdopodobnie większość z nas jest po prostu w jedną mańkę albo w drugą. Czyli albo za mało, bo się chowamy, uciekamy przed ludźmi, boimy się relacji, nie odważamy się w nie wchodzić, nie ryzykujemy, bojąc się bólu i zranienia. No albo jest z nas pewnie druga część, która po prostu żarłocznie się rzuca za przeproszeniem na wszystko, co się rusza, nie? I kochani, w ogóle pierwszym krokiem to jest to uświadomić, w sensie zobaczyć to w ogóle. Ja mam, kochani, na przykład tak, że w związku z tym, że mam naturę, jaką mam, jestem mocno introwertyczny, ja mam takie momenty, że mnie się wydaje, że ja ludzi nie potrzebuję, że byłbym najszczęśliwszy, gdybym... I nawet nie dlatego, że jestem tam zraniony przez jakieś relacje, aż tak, co nie, tylko po prostu moja natura, mój charakter, pewnego rodzaju mój temperament, tak mnie Pan Bóg stworzył, ja to w ogóle szanuję i lubię, ale czasem ono się przeradza w takie coś, że najchętniej bym się zamknął sam ze sobą, nie wiem, z książkami, z Panem Bogiem, z serialami, to już nie, bo już mnie nudzą i męczą, ale po prostu sam ze sobą. I kochani, jak tylko sobie na to pozwalam, na za długo, bo nie chodzi o to, że w ogóle mam sobie na to nie pozwalać, nie, taki jest mój też sposób bycia, ja tego potrzebuję, ale jeśli pozwalam na to zbyt długo, czyli jakby widzę już, że jestem taki wycofany z jakiegokolwiek otwarcia na ludzi, no to natychmiast widzę, jak ja karleję w ogóle wewnętrznie, jak ja się staję taki mały, jak się staję taki wręcz odczłowieczony. Wtedy we mnie robota polega na tym, żeby się zmuszać. Ja wtedy po prostu dzwonię, umawiam się, spotykam, jakby daję ludziom, którzy się dobijają do mnie, moim przyjaciołom, daję jakieś prawo, mimo że oczywiście wewnętrznie coś mi tam mówi nie. I oni w ogóle pierwszym kluczem, żeby cokolwiek tu zrobić, to żeby nazwać sobie to. Albo jesteś w jedną mańkę, albo jesteś w drugą mańkę. Albo widzisz sobie właśnie te ucieczkowe momenty, gdy trzeba się uczyć wychodzenia na zewnątrz. No albo wiesz, że jesteś po prostu żarłok i że w relacjach się rzucasz na kogoś i w ogóle bez kogoś nie możesz żyć. Wtedy potrzebujesz dokładnie tego odcięcia. Czyli potrzebujesz, no, lekko się wycofać.
Tak, bo Ewagriusz z Pontu, czyli jeden z ojców pustyni, mówi, że początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. I moim zdaniem to jest jedno z mądrzejszych zdań, które w ogóle mamy w tradycji katolickiej, że początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. I tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. Tak, bo Ewagriusz też mówi o grzechu, że grzech też nam daje poznanie samego siebie, że jesteśmy słabi, że bez Boga nic nie możemy, ale też mówi o tym, że jesteśmy piękni, że są w nas przestrzenie, które są tak wspaniałe, że nie tylko my zapłaczemy, ale to Bóg, który nie płacze, bo nie ma oczu, też by zapłakał. I te wszystkie chwyty są dozwolone też w tym sensie, że czasem, kiedy doświadczamy takich powtarzalnych schematów, że a to wpadamy w taką miłosną bulimię albo miłosną anoreksję, warto po prostu pomyśleć o tym, żeby zwrócić się do kogoś, kto zajmuje się tym na co dzień. Nie mam na myśli księdza, egzorcysty, mam na myśli po prostu terapeutę, psychoterapeutę, psychologa, którzy mogą w tym jakby profesjonalnie i dobrze pomóc. I tak, wiecie, nie znam się na tym jakoś świetnie, ale jeżeli ktoś ma tak, że chciałby zadać jakieś pytanie na ten temat, to możecie też wrzucić do Q&A, mogę opowiedzieć coś o różnych podejściach w psychoterapii, mogę opowiedzieć, na czym to w ogóle polega, na czym polega grupowa terapia, na czym indywidualna, bo często nie korzystamy z tego, bo wydaje nam się, że mamy Pana Boga i to wystarczy. Tylko że Pan Bóg też stworzył wbrew pozorom psychologów i terapeutów po to, żeby byli jego rękami w świecie.
Nie koniec też z tego powodu, że my naprawdę nie składamy się tylko z poziomu duchowego, nie? Jeżeli będziemy próbowali rzeczy, które nie są z tego poziomu, rozwiązywać na poziomie duchowym, no to jesteśmy w ogóle pogrzebani. To jest mniej więcej tak, jak ci się, nie wiem, otworzy noga, tak, bo się zranisz i masz rozorane kolano, a ty nad nim siedzisz i wzywasz Ducha Świętego, żeby je zasklepił, nie? No to jest głupota zwykła, to nie ma nic wspólnego z wiarą, ale on ma wiarę. On się modli nad swoim kolanem i wierzy, że Bóg go uzdrowi. Bo przecież Bóg powiedział, że jak będziesz miał wiarę, to wszystko się stanie. No nie. Mamy, kochani, różne poziomy i bardzo często te nasze takie rzeczy relacyjne, miłosne i tak dalej nie są na poziomie duchowym. Czasem oczywiście bywają, to jasne. Ale zazwyczaj są na poziomie właśnie psychicznym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie pewnego konstruktu tego, kim jesteśmy. I oni bardzo warto, że tak powiem, zajmować się sobą szerokofalowo, a nie tylko wąsko. Kochani, jeszcze jedna rzecz, bo za sekundkę dojdziemy, my jesteśmy już naprawdę blisko, jeszcze tylko zejdziemy na dół rondo i będziemy na miejscu. Jeszcze jedna rzecz taka, w związku z tym, co mówimy, żeby może zweryfikować, kochani, wasze intencje i wasze, jak to powiedzieć, cel waszej pielgrzymki. Kochani, bo wiem, że część z was tutaj idzie prawdopodobnie, nie wiem, że nie wszyscy, ale oczywiście część idzie tutaj w takich relacyjnych intencjach, nie? To zresztą widać na przykład w tych intencjach na różańcu, które się pojawiają. Ktoś z was może tu idzie właśnie, nie wiem, o dobrego męża, tak? O dobrą żonę. Albo ktoś, tu już raczej tam głośno tego nie piszecie, ale może macie to w sercu, żeby Krzysiek wrócił jednak, bo ja chcę z nim koniecznie. I teraz uwaga, kochani, jeżeli...
Imię było przypadkowe.
Tak, zupełnie przypadkowe. Nie wiem, czy jest taki Krzysiek. Mamy takiego Krzyśka? Chyba nie mamy. O co mi chodzi? Kochani, tak jak mówiliśmy, jeżeli podstawą jest w ogóle uświadomienie sobie, że tak powiem, w którym ja jestem kierunku, czy ja jestem bardziej żarłok, czy jestem bardziej anorektyk, to jeżeli na przykład trochę sobie rozpoznajesz, że ty jesteś żarłok, to, że tak powiem, prosić Pana Boga, daj mi żarcie, żebym się nażarł, no to jest prośba, która nie zostanie wysłuchana. Ja to bardzo często mówię na przykład młodym ludziom tam na, nie wiem, kursach, może nie na kursach, bo to jeszcze nie są narzeczeni, ale na różnych takich spotkaniach dla studentów, że bardzo często Pan Bóg ma na przykład kogoś dla ciebie, znaczy ma, nie w takim sensie, że będzie go zmuszał, tylko wie, że oczywiście jest możliwa pewna opcja na bycie z kimś, ale widząc, jaki jesteś żarłok, trzyma go po prostu, że tak powiem, na dystans i schowanego, bo się boi, że go zeżresz. Jemu jest po prostu szkoda tego kogoś, dlatego, że tak powiem, hamuje jak się tylko da, żebyś go nie spotkał, a nie spotkał. Mówisz, że jak go spotka, to go po prostu pożera miejscu, nie? Jak tylko, że tak powiem, w pewnym momencie trochę pójdziesz na dietę, czyli powiesz sobie, dobra, to nie będę tak żarła, albo nie będę tak żar, to Pan Bóg ci natychmiast go podsunie. Kochani, i czasem właśnie, że tak powiem, warto zweryfikować sobie takie myślenie, że jeżeli ktoś tu idzie i się modli właśnie tylko i wyłącznie o kogoś, bo tam kogoś chce, nie ma nic złego w tym pragnieniu, ale jeżeli to pragnienie jest w tobie już przeobrażające się w coś żarłocznego, to może trzeba by zmienić intencję tej pielgrzymki. W sensie, Panie Boże, to może bym potrzebowała diety trochę. I nie w tym sensie, wiecie, diety. Nic tu, drogie Panie, nie sugeruję, bo to jeżeli już komuś, to sobie. Tylko może bym potrzebowała właśnie trochę takiego spokoju i przestrzeni dla siebie, a niekoniecznie w relacji. Albo odwrotnie, jeżeli ktoś tu idzie i tylko prosi, bo jest, nie wiem, po jakimś rozwalonym związku i Panie, po prostu ukuj moje serce i żebym już żyła spokojnie do końca mych dni w cichości i żeby mnie nic nie męczyło, nie raniło i w ogóle, no to może znowu trzeba po prostu te intencje zmienić. Panie Boże, a może otwórz mi serce, bo może właśnie kogoś masz i ja po prostu się zamknęłam, czy zamknąłem, bo się boję, a Ty mi to otwórz. Kochani, weryfikujcie te rzeczy. To, że z czymś tu wyruszyliście, nie znaczy, że z tym musicie dojść. To, że w jakimś celu żeście stąd wyszli z Krakowa, to się może okazać, że jak dojdziemy do Częstochowy, to ten cel będzie już zupełnie inny. I taka zmiana też byłaby bardzo, że tak powiem, i potrzebna, i owocna, jeżeli taka oczywiście potrzebna i owocna może być.
Aha. No i ja mam taką przykrą, gorzką myśl jeszcze trochę na koniec, że jeżeli w waszym życiu powtórzyła się jakaś historia trzy razy, jeżeli jakaś historia powtórzyła się w waszym życiu trzy razy, historia odrzucenia, zdrady, że spotkaliście naprawdę paskudnego człowieka i pewnie rzeczywiście był paskudny, ale z jakiegoś powodu kolejny też był paskudny. Naprawdę, jeżeli nie zrobicie coś świadomie, jeżeli nie zrobimy coś świadomie z takimi powtarzalnymi sytuacjami, to nic się nie zmieni. Kolejni ludzie, których będziemy spotykać, będą tacy sami. Nasze związki będą dalej wyglądały w ten sposób. Więc naprawdę to jest taki moment, w którym warto sobie zadać pytanie, czy chcę dalej żyć tak, jak żyłem.
Tym radosnym akcentem kończymy tę konferencję. Mamy nadzieję, że kogoś z was to po prostu dotknie tam, gdzie trzeba, kochani. Pamiętajcie, że Słowo Boże jest też gorzkie. Ono jest nie tylko słodkie, ono też jest gorzkie. Jest taki bardzo piękny fragment, gdzie Pismo mówi o tym, że prorok wziął zwój, żeby go zjeść. To jest oczywiście obraz przyjmowania Bożego Słowa. I on mówi, na początku, kiedy je wziąłem do ust, było gorzkie w moich ustach, a potem dopiero zrobiło się słodkie. Kochani, może komuś jest potrzebne po prostu jakieś otrzeźwienie. Taki moment, halo, halo, kurde, gdzie ja brnę? Dlaczego to się w kółko dzieje to samo? Czemu nie szukam pomocy? Czemu trzeci raz, czwarty raz, piąty raz po prostu to samo bagno? I wtedy nie chodzi o to, żeby sobie mówić, aha, no to ze mną jest coś nie tak i jestem beznadziejny. Nie, nie, tylko trzeba poszukać pomocy, trzeba poszukać dróg wyjścia. I to ma być bolące, gorzkie, dotykające. Może, kochani, tylko jednej osobie tutaj dzisiaj to jest potrzebne, że ktoś teraz to słyszy i wie, że o nim mowa i wystarczy. Amen.